Drogi nasz Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że dajesz pokój w naszym kraju, za to, że możemy spotykać się w każdym miejscu, możemy wywyższać Ciebie, służyć tymi darami, którymi Ty nas, Panie, obdarowałeś. Panie, spraw, żeby ten spokój, który mamy wokół siebie, żeby nie uśpił naszej czujności. Spraw, Panie, żebyśmy zawsze byli gotowi na to, żeby złożyć świadectwo o Tobie. Spraw, Panie, żebyśmy nie zapominali o swoich darach, żebyśmy nimi usługiwali. I tak proszę Cię o ten czas, kiedy jesteśmy tutaj razem. Proszę Cię o to, żebyś mówił do nas, żebyśmy umieli nastawić siebie na słuchanie Twojego słowa. Proszę Cię, Panie, też o prowadzenie, to żebym ja mógł przekazać to, co, Panie, położyłeś w moje serce. Proszę Cię, niech to nie będzie dla nas tylko przedstawienie czy show, ale proszę Cię, Panie, żebyśmy to traktowali jako Twoje żywe słowo, które chcesz do nas dzisiaj posyłać. Zmienia nasz, Panie, na swój obraz, bo jesteśmy Twoimi uczniami. Chcemy o tym pamiętać. Amen. Witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Po raz pierwszy jestem w Gdańsku, w tym miejscu. Byłem wcześniej zawsze gdzieś tam, siedziałem zazwyczaj z tyłu, jak to zazwyczaj się dzieje, jak ktoś przyjeżdża w gości, to siada gdzieś tam z tyłu. Pastor Robert i też nasz prowadzący mówił, żebym coś powiedział o sobie. Trudno jest tak mówić o sobie. Mogę tylko powiedzieć tak, nawróciłem się w 1991 roku, czyli to już trochę czasu temu. Miałem wtedy 19 lat. Nawróciłem się przez czytanie Pisma Świętego, przez to, że ktoś przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, czy ty czytasz Pismo Święte? I ja stwierdziłem, no trochę znam jako katolik wtedy jeszcze, znam go trochę, ale chciałbym się dowiedzieć trochę więcej o tym, co Bóg chce do nas powiedzieć. Zacząłem czytać, trwało to około 2 lat, kiedy walczyłem ze swoimi myślami, przekonaniami, aż w końcu przyszedł taki czas, kiedy powiedziałem Panu: Panie, chcę być Twoim uczniem bez względu na okoliczności, na czas, na to, co będzie wokół mnie. Nawróciłem się w Kościele katolickim i po jakimś czasie Pan Bóg sprawił tak, że trzeba było ten Kościół opuścić. Zmieniłem miejsce zamieszkania, mieszkam teraz w Olsztynie od prawie 20 lat. Tam służę, jestem przewodniczącym Rady Okręgu Mazurskiego od 6 lat. To chyba tyle, tak o mnie. Mówić to nie ma sensu za dużo, bo chcemy pochylić się nad Bożym Słowem, bo przecież to Jego chcemy słuchać. W życiu prawie każdego z ludzi, wydaje mi się, że każdy z ludzi, których znam, ma taki czas, kiedy zaczyna się zastanawiać, co po mnie zostanie, jak będę wspominany, kto o mnie będzie jeszcze pamiętał. Być może to będzie tylko najbliższa rodzina, ale może uda się być gdzieś w historii miasta, społeczności, w której żyję. Może nawet będę zapamiętany jako ten, który działał coś dla kraju, a być może nawet będę zapamiętany jako ten, który jest ważny, był ważny, wartościowy w historii ludzkości. I wiele osób ma takie ambicje i być może to są dobre ambicje, nie mówię, że to są złe ambicje, żeby zapisać się właśnie w historii ludzkości, zapisać się gdzieś tam w jakichś rocznikach, być wspominany w publikacji chociażby Who is Who, czy chociażby w Wikipedii, żeby gdzieś tam można zapisać jego imię, nazwisko i żeby gdzieś wyskoczyło, co to był, kim był ten człowiek. Dlatego ludzie dokładają bardzo wielu starań, żeby być nietuzinkowymi, żeby działać w polityce, sporcie, w muzyce czy w nauce. Niektórzy nawet, jeśli nie potrafią zrobić nic niewiele pożytecznego, to starają się, żeby być zapamiętanym byle jak, obojętnie jak. Ważne, żeby być zapamiętanym. Jest takie powiedzenie: nie jest ważne, żeby o tobie mówić, jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili. Nie uważam, że to jest dobre powiedzenie, nie uważam, że to jest dobra zachęta, dlatego tego nie życzę nikomu, żeby miał taką postawę. Nieważne jak, ważne, żeby mówili. Co jest wspólne dla tych osób sławnych? Według mnie jest to, że oni wywierają lub wywarli jakiś wpływ na innych. Można powiedzieć, że każdy z nas wywiera jakiś wpływ na innych. Natomiast jeśli wywieramy wpływ na większą grupę osób, to jesteśmy coraz bardziej sławni, jesteśmy bardziej rozpoznawalni. I zaryzykuję stwierdzenie, że im większa grupa ludzi, na których wywiera się wpływ, tym człowiek staje się coraz bardziej znany i sławny. I prawdopodobieństwo znalezienia się w encyklopedii jest coraz większe. Myślę, że takich znaczących ludzi co roku, lista takich znaczących ludzi co roku się powiększa. Jest tak, jednak istnieje garstka osób szczególnych. I są to ludzie, o których świat dowiedział się, zanim się jeszcze urodzili. Jest niewiele takich osób, ale jednak takie osoby są. Najbardziej znaną postacią, o której napisano wiele wersetów, wiele fragmentów, której przepowiedziano przy to, że taki człowiek będzie, że będzie znaczący, jest oczywiście nasz Pan, Jezus Chrystus. W Starym Testamencie znajdujemy kilkaset proroctw dotyczących Mesjasza i tak jak się mówi, około 300 proroctw zostało już wypełnionych podczas pierwszego przyjścia Chrystusa. Natomiast wierzymy, że pozostała część wypełni się podczas jego przyjścia drugiego. Ale Bóg przez swoich proroków w Starym i Nowym Testamencie nie mówi nam tylko o Mesjaszu. Mówi też nam o innych osobach i pojawiają się takie osoby, które albo się pojawią, o których czytamy na przykład w Księdze Objawienia, o tym, że ktoś taki będzie, ale też znamy takich ludzi, którzy byli zapowiedzeni przed swoim narodzeniem w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie i już się zapisały w naszej historii. Zapisały się dużymi zgłoskami, mimo że nie byli królami, nie byli sportowcami ani muzykami. I o jednym takim człowieku jest napisane w Księdze Malachiasza w 3 rozdziale od 22 do 24 wersetu tak. Księga Malachiasza, jeśli ktoś chce otworzyć, to proszę bardzo. 3 rozdział, 22 werset. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku im ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Księga ta powstała około 450 lat przed naszą erą. Ta księga zapowiada człowieka, który przygotuje przyjście Pana. O tym samym człowieku jest powiedziane w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale. Otwórzmy, jeśli ktoś chce, proszę, otwórzmy Ewangelię Łukasza, 1 rozdział. Od 15 do 17 wersetu czytamy takie słowa. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Boga, Pana ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. O kim to mowa? Oczywiście, o Janie Chrzcicielu. I chciałbym, żebyśmy troszeczkę przyjrzeli się tej postaci. Oczywiście nie będę tutaj analizował całego jego życia, ani całej jego służby. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tylko kilku epizodom z życia właśnie Jana Chrzciciela. Malachiasz mówi w swoim proroctwie, że będzie to Eliasz, który przyjdzie przygotować drogę Panu. Natomiast proroctwo anioła Gabriela, które zostało skierowane do ojca Jana, czyli do Zachariasza, mówiło, że Jan będzie ducha i mocy Eliaszowej. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale sam Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu takie słowa. 11 rozdział od 9 do 11 wersetu jest napisane tak. Zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mojego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. I 14 werset. Jeśli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który ma przyjść. Bardzo ciekawa postać. Nie tylko przepowiedziana przez starotestamentowego proroka, ale określona przez Pana Jezusa również jako prorok. Mało tego, jest powiedziane, że jako największy, więcej niż prorok. Słowa nie powstał z tych, co się z niewiast rodzą, większy, w znaczeniu potężniejszy, bardziej ważny od Jana. Czyżby Jan Chrzciciel był potężniejszym prorokiem od Izajasza, od Jeremiasza, od Ezechiela? Dlaczego pojawiają się takie słowa? Przecież wydaje się, że przed Janem Chrzcicielem było wiele osób, które więcej zrobiły, więcej znaczyły. Z takiego ludzkiego punktu widzenia były bardziej potężne i bardziej znaczące. Można by powiedzieć, dlaczego Jan? Taki, można by powiedzieć w cudzysłowie, trochę dziki człowiek. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, w 4 wersecie mamy jego wizerunek taki przedstawiony, że niezbyt dobrze się ubierał. Nie był zgodny z trendami mody. Miał jakieś ubranie z sierści wielbłądziej. No i miał też nietypową dietę. Jadł szarańcze i miód leśny. I wydaje nam się, że taka potężna postać no, nie pasuje nam do tego wizerunku. Dlaczego Pan Jezus określa Jana jako potężniejszego, największego z tych, którzy się narodzili z niewiasty? No dobrze, jeśli już tak został określony, jeśli najpotężniejszy, to wydaje się, że powinny mu towarzyszyć jakieś znaki z nieba, czyli jakieś cuda, jakieś spektakularne zjawiska. Czyli jakaś mojżeszowa woda ze skały, czy roztąpienie się wód Jordanu za czasów Jozuego, czy nawet chociażby takie elizeuszowe leczenie trądu Naamana powinny być przyćmione przez coś większego, przez jakiś większy znak. No bo przecież jest powiedziane, że był potężniejszy. Coś powinno być takiego, że ludzie widząc to powiedzieliby: wow, to jest to. To jest ktoś wielki. Wydawałoby się też, że ten człowiek powinien znać swoją wartość, być ceniony, mieć jakieś wartościowe stanowisko. Po prostu powinien czuć i być kimś w tym świecie. A jednak, kiedy popatrzymy sobie na Jana, w jaki sposób on się przedstawia, to jesteśmy trochę zaskoczeni. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale od 19 do 31 wersetu możemy przeczytać takie słowa. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, i oświadczył: ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go: kim więc, Eliaszem jesteś? A on powiedział: nie jestem. Prorokiem jesteś? I powiedział: nie. Rzekli mu więc: kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł: ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów. I pytając go, rzekli mu: czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan: mówiąc: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ciekawe, że jak czytamy w tym 19, od 19 wersetu tego pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, Jan jakby zaprzecza temu, co powiedział Pan Jezus. Bo mówi, kiedy go pytają, czy jesteś Eliaszem, on mówi: nie, nie jestem Eliaszem. A Pan Jezus przecież mówi: to jest Eliasz, on jest Eliaszem. Przepowiednia mówiła: on będzie szedł w duchu Eliaszowym. A sam Jan mówi: nie jestem Eliaszem. Jan mówi też, kiedy zapytali, więc może jesteś prorokiem? On mówi: nie jestem prorokiem. A przecież czytaliśmy, że Pan Jezus określił go, że to był prorok, a nawet więcej niż prorok. Pojawia się pytanie, dlaczego Jan nie potwierdza tego, kim jest? Przecież ma pełne prawo do tego, żeby powiedzieć, że tak jest. Mało tego, że tego nie potwierdza. Mówi o sobie, że jest głosem wołającego na pustyni. Mówi: prostujcie drogę Pana. Oczywiście wiemy, że to jest fragment zaczerpnięty z księgi Izajasza z 40 rozdziału. Jest to trzeci werset. Ale za tym cytatem kryje się pewne przesłanie. Drogi wschodu nie były brukowane, nie były utwardzane, lecz były traktami. I kiedy król zamierzał odwiedzić jakąś prowincję, najpierw wysłał swojego sługę. I ten sługa miał przypilnować, aby uporządkowano, poprostowano, naprawiono drogi, które leżały na trasie jego przejazdu tego króla. Jan, mówiąc o sobie w taki sposób, pokazuje siebie właśnie w roli posłańca jadącego przed planowaną wizytą królewską. Mówi: ja wzywam do naprawienia dróg. Ja wzywam do przygotowania się ludu do wizyty króla. Też nawołując do chrztu, Jan pokazuje konieczność nie tylko przygotowania drogi, nie tylko przygotowania traktu, ale mówi, że trzeba się oczyścić, trzeba siebie wewnętrznie też przygotować na przyjazd króla. Parafrazując, można powiedzieć, że on mówi o sobie: ja jestem nikim. Jestem zaledwie głosem. Jestem tym, który ogłasza przyjście króla. Jeszcze jest ciekawsze stwierdzenie, którym Jan nazywa siebie w wersecie 27. Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Jan przez te słowa nie mógł sobie dać niższej rangi. Wiązanie sandałów należało do zadań niewolnika. Rabini nawet nauczali, że uczeń może we wszystkim usługiwać swojemu panu. Oprócz dwóch rzeczy: mycia nóg i zawiązywania rzemyków u jego sandałów. Te rzeczy były zbyt upokarzające nawet dla ucznia. W rezultacie Jan, kiedy stwierdza o tym, że nawet nie jest godzien zawiązać czy rozwiązać jego rzemyku, stwierdza: przychodzi ten, którego nawet nie jestem godzien być niewolnikiem. Kolejne pytanie: dlaczego Jan tak się bardzo uniża? Dlaczego, pomimo że mógłby z pełną świadomością powiedzieć: tak, jestem tym, który został zapowiedziany, jestem prorokiem, mówi o sobie: jestem niegodny być niewolnikiem tego, który przychodzi po mnie. I kolejny fragment w trzecim rozdziale od 25 wersetu czytamy takie słowo: wtedy doszło do sporu pomiędzy uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli wtedy więc do Jana i rzekli mu: mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, to on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek wziąć niczego, co mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem powołany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Ciekawe jest to, że mimo że Jan tak bardzo uniżył siebie, tak bardzo przedstawił siebie jako niegodnego sługę, niegodnego bycia niewolnikiem nawet, niektórzy jego uczniowie mówią do niego mistrzu. Jak widać z tego fragmentu, uczniowie Jana trochę zazdroszczą popularności Jezusowi. Być może martwią się to, że ich mistrz, za którym poszli, którego słuchali, schodzi trochę na drugi plan. I w odpowiedzi Jan zamiast użalać się nad swoim takim opuszczeniem, zapomnieniem, odchodzenia w cień, mówi, to właśnie jest moim celem. To właśnie jest moim celem. Po pierwsze, przypomina to, że jest tylko heroldem, jest tylko tym, który jest posłany przed królem. Po drugie mówi, nikt nie może dostać więcej niż da mu Bóg. A po trzecie, daje przykład wesela. W tradycji żydowskiej bardzo ważną rolę spełniał drużba, czyli taki przyjaciel pana młodego. Spełniał on rolę wysłannika pomiędzy panem młodym a panną młodą. Był łącznikiem między nimi. Do niego na przykład należało też przygotowanie wesela. To on wysyłał zaproszenia i przewodniczył całej uroczystości weselnej. Nie był oblubieńcem, nie był panem młodym, a jednak brał bardzo ważny udział w tych całych uroczystościach. On też przyprowadzał pannę młodą do pana młodego, a do szczególnych jego zadań na przykład należało też to, że musiał pilnować komnaty weselnej, żeby nikt nie wszedł tam niepowołany. Otwierał drzwi tylko wtedy, kiedy usłyszał głos pana młodego, którego znał. Jeśli wszystko dobrze przebiegło i doprowadził do skojarzenia małżeństwa, był szczęśliwy i zadowolony. Jego rola się kończyła. Właśnie to Jan ma na myśli, kiedy mówi daje ten przykład wesela. Skojarzył Izraela z Mesjaszem. Przygotował drogę, przygotował wszystko i właśnie jego rola powoli dobiega końca. Podczas analizowania tej postaci zadaliśmy sobie kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego Pan Jezus określił Jana jako największego, najpotężniejszego z tych, którzy się narodzili z niewiast? Wydaje się, że chodziło tutaj o rolę Jana, rolę służby Jana. Inni prorocy nawoływali lud Izraela do upamiętania, do powrotu do Boga. Przestrzegali, ogłaszali nadchodzący sąd lub przestrzegali przed niewolą. Mówili o tym, że Bóg ich ukarze. Jan miał szczególne powołanie. Musiał przygotować ludzi do przyjęcia największego daru dla ludzkości. Musiał przygotować ludzi do przyjęcia Mesjasza. To dlaczego Jan nie potwierdza tego, że jest prorokiem? Dlaczego się tak uniża? Odpowiedź znajdujemy w 3 rozdziale, w 30 wersecie. Słowa Jana Chrzciciela najlepiej oddają chyba jego zrozumienie siebie. On mówi, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jan Chrzciciel dokładnie wiedział, na czym polegała jego misja. Nie chodziło mu o zaszczyty, o to, aby być kimś ważnym w oczach ludzi. Choć miał pełne prawo do tego, żeby przedstawiać się jako prorok, to zależało mu na tym, żeby bardziej być wiernym Bożemu posłannictwu, Bożemu obdarowaniu. Myślę, że tak bardzo starał się pokazać Chrystusa, że to, co było Jego, w Nim umarło, odeszło na drugi plan. On mówił, patrząc na mnie, tak naprawdę nie patrzcie na mnie. Patrzcie na tego, kogo reprezentuję, kogo wam przywołuję, kogo wam ogłaszam. Jest ciekawe, że pomimo tego, że tak mówił o sobie jako niegodnym nawet pracy niewolnika Chrystusa, przeszedł do historii ludzkości. Mówimy o nim już od ponad 2000 lat. Z tego przykładu można zauważyć, że można być zapamiętanym, nie będąc na świeczniku. Nie musisz być ministrem, nie musisz być wynalazcą, wspaniałym muzykiem czy wybitnym piłkarzem. Wcale nie trzeba tak być, żeby przejść do historii ludzkości. Jan był po prostu wiernym Bożym sługą. I trafił do Wikipedii, chociaż myślę, że w ogóle mu na tym nie zależało. Bo chyba to nie jest takie ważne, żeby być w Wikipedii czy nie. Nie jest ważne, ile ludzi będzie o tobie pamiętało. Nie jest tak bardzo ważne, czy będzie pamiętała tylko rodzina, twój zbór, czy społeczność miasta, czy kraju. Ważne jest to, w jaki sposób Bóg będzie o nas pamiętał. W jaki sposób zapisaliśmy się, w jaki sposób zapiszemy się w takiej Bożej Wikipedii. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby się dobrze zapisać w tej Bożej encyklopedii, w tej Bożej księdze? Po pierwsze, Jan mówi, że nie jest godny być nawet niewolnikiem Chrystusa. To jest ciekawe, ale my też nie jesteśmy tego godni. A jednak Bóg okazuje nam łaskę, bo to tylko i wyłącznie Jego łaska sprawiła, że możemy być Jego uczniami. Mało tego, nazywa nas już nie tylko uczniami, ale przyjaciółmi. Nawet kimś więcej. Mówi, że Jan mówi, już inny Jan, Jan Ewangelista mówi, okazało się, że wiem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale co przed nami, tego jeszcze nawet nie wiemy. Nie zdajemy sobie sprawy. Jeśli jeszcze nie jesteś uczniem Chrystusa, to koniecznie nawołuję cię do tego, żebyś przyszedł do Boga i poprosił o przyjęcie do tego grona. Grona ludzi wybranych. Grona ludzi tych, którym Bóg okazał swoją łaskę. Czyli upamiętaj. Upamiętaj się i nawróć. Po drugie, jeśli już jesteś uczniem Chrystusa, mam nadzieję, że większość z nas jest, to po drugie, znajdźmy swoje obdarowanie. To jest bardzo ważne, to jest niezmiernie ważne, żeby znaleźć swoje obdarowanie. Jeśli jeszcze nie wiesz, jakie masz dary, to koniecznie proś Boga o to, aby ci to objawił. Koniecznie zwracaj się do Boga, wołaj, błagaj, proś, bądź jak wdowa, która nie dała spać sędziemu. Nawołuj, niech Pan ci to objawi. Niech Pan ci pokaże, czym zostałeś obdarowany. Wierzę, że zbór też może pomóc w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które otrzymaliśmy. Zachęcam, wręcz mobilizuję do tego, żeby każdy z was znalazł swoje dary. Znalazł je jak najszybciej. Po trzecie, usługuj tymi darami. Nie musisz robić wszystkiego. Nie chodzi o to, żebyś był omnibusem, ale chodzi o to, żebyś znalazł swoje dary i usługiwał tymi darami, które dostałeś. Może masz 3, może masz 5, może masz 10. Nie patrz na innych, nie patrz, czy jeden ma więcej, a drugi mniej. Znajdź swoje dary i usługuj tymi darami, które masz. Trwaj w służbie, nie lęk się. Zapisz się dobrze w Bożej encyklopedii. I po czwarte, trzeba pamiętać o tym, że w chrześcijaństwie człowiek nie jest w centrum. To nie chodzi o ciebie. Wbrew pozorom, tu nie chodzi o ciebie. Chodzi o Boga. Chodzi o Chrystusa. Chodzi o to, żeby On był wywyższony. Więc miej taką postawę Jana Chrzciciela. On znał swoje powołanie. On wiedział, do czego został przeznaczony. Wykonywał to, do czego został posłany. Celem jego życia było właśnie aby wypełnić to przesłanie, aby Chrystus wzrastał, a On stawał się mniejszy. Bardzo chciałbym, aby w moim życiu i życiu każdego z nas właśnie było podobnie. żeby Chrystus wzrastał, a żebym ja, my, żebyśmy stawali się mniejsi. Bo przecież Jan miał przydomek chrzciciel, czyli baptysta. Moi drodzy, to do czegoś zobowiązuje. Amen.